Witamy bardzo gorąco naszego gościa. To pan minister Patryk Jaki, były wiceminister sprawiedliwości, a teraz poseł do Parlamentu Europejskiego. Witamy, panie ministrze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Pan minister też związany z Warszawą, z komisją reprywatyzacyjną, stał na jej czele od początku. No i ta decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, która cofa, która sprawia, że postanowienie komisji weryfikacyjnej w sprawie ulicy Nabielaka i kamienicy przy Nabielaka 9 no przestaje jakby obowiązywać. Pytanie o komentarz, bo tu jest jeszcze takie drugie dno, może, a może pierwsze dno, sprawa śmierci pani Jolanty Brzeskiej.
To rzeczywiście, ojcze, to jest niemalże symboliczne. To znaczy, że sędziowie znów stają po stronie mafii reprywatyzacyjnej. Razem z warszawskim ratuszem. To w ogóle jest jakiś kuriozum to, co się w tej chwili dzieje, dlatego że to jest tak, że my zwracamy nieruchomości miastu, a miasto skarży korzystne dla siebie decyzje. No i oczywiście sąd staje po ich stronie, tym bardziej, że w sprawie Nabielaka to mówimy o osobie, która jest już przecież skazana prawomocnym wyrokiem za udział w tak zwanej mafii reprywatyzacyjnej, czyli panu Marku M., a sąd staje po ich stronie. Zresztą dlatego ja powiem, no konieczna jest reforma dalsza wymiaru sprawiedliwości, konieczne są radykalne kroki, o to toczy się też dzisiaj spór to może źle powiedziane, ale na ten temat toczy się też dyskusja w obozie Zjednoczonej Prawicy. Ja nie ukrywam, że od samego początku jestem zwolennikiem tego, aby działać tutaj bardzo twardo. Potrzebna jest radykalna zmiana na przykład w takich sądach jak Sąd Administracyjny w Warszawie, który jest jednym moim zdaniem z najbardziej skompromitowanych sądów w ogóle w Polsce. I to, że nawet w sprawie tak oczywistej jak sprawa Nabielaka oni stają po stronie mafii reprywatyzacyjnej, to pokazuje, że po prostu potrzebne są tam głębokie zmiany, bo moim zdaniem jest tak, że wszyscy widzieli, że w sprawie Nabielaka jest przekręt, tylko sędziowie nie widzą i Platforma Obywatelska nie widzi. No niestety, no to jest tak, że ja przypomnę, że świętej pamięci Jolanta Brzeska to była osoba, która wraz z rodziną zamieszkiwała w tej kamienicy od dekad, czy w tym bloku od dekad. Natomiast pan Marek M. kupił udziały w tej nieruchomości, pierwszy udział w tej nieruchomości za chyba 3000 zł, dwa razy po 1500 zł i nigdy ani minuty tam nie mieszkał. I wyrzucał osobę, która z rodziną mieszkała tam od dawna. Brała udział również w odbudowywaniu Warszawy i w odbudowaniu również i dbaniu o ten budynek jeszcze od wczesnych lat 50., jeżeli mnie pamięć nie myli. Dlatego po prostu sytuacja jest kuriozalna i sądy, które stoją na straży, powinny stać na straży prawa, zachowują się w sposób skandaliczny. To nie chodzi tylko o treść orzeczenia, chodzi też o formę. Bo kiedy córka świętej pamięci Jolanty Brzeskiej wychodziła z sali, mówiąc, że ten wyrok to jest po prostu żenada i skandal, to sędzia, który ogłaszał ten wyrok, po prostu się naśmiewał i śmiał. Dlatego ja uważam, że po prostu potrzebna jest bardzo radykalna zmiana. Sądów administracyjnych już nie ma co bronić. Ja jeszcze jak byłem wiceministrem sprawiedliwości, przygotowałem projekt reformy sądów administracyjnych, bardzo radykalny, ale uważam, że konieczny. I to jest teraz dobry moment, żeby do tego wrócić.
No właśnie, panie ministrze, proszę powiedzieć, to nie pierwsza taka sytuacja, kiedy sąd administracyjny uchyla postanowienie komisji weryfikacyjnej. A druga rzecz, o tym też pan minister wspomniał, te decyzje są korzystne dla miasta stołecznego Warszawy, a te decyzje skarży najczęściej prezydent miasta. Jak takie zachowanie określić? Jak je zrozumieć w ogóle?
Znaczy ja uważam, że nie ma takiego drugiego miasta w Europie, gdzie prezydent czy burmistrz danego miasta skarżyłby korzystne dla siebie decyzje. No to jest po prostu coś niesamowitego. Tylko oczywiście dlatego, żeby dokopać, przepraszam, wrogom politycznym ze sformułowania. Dlatego no, ja powiem tak, że no, stoimy dzisiaj przed taką decyzją, czy w ogóle taką refleksją, czy te kierunki zmian w sądownictwie, czasem zwalniane, czasem taka próba dogadywania się z drugą stroną, czy to był po prostu słuszny kierunek, czy jednak czy w ogóle jakby jest sens rozmawiać z tymi ludźmi, którzy postępują w taki sposób, jak postępują właśnie ci sędziowie. Dodatkowo chcę Państwu przypomnieć, że w mojej ocenie oni po prostu łamią prawo. Ci sędziowie, którzy powinni stać na straży prawa, łamią prawo. bo oni w ogóle uznali, przyznali sobie uprawnienia władzy ustawodawczej. Ja przypominam, że w Polsce mamy trzy władze, władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Władza wykonawcza zarządza bieżącymi instytucjami państwa, władza ustawodawcza jest od tego, aby uchwalać prawo, władza sądownicza jest od tego, żeby to prawo uchwalone przez władzę ustawodawczą przestrzegać. Problem polega na tym, że w tym wypadku władza sądownicza uznała, że nie będzie przestrzegać ustawy uchwalonej przez Sejm o komisji weryfikacyjnej, czyli przyznała sobie uprawnienia władzy ustawodawczej, co w żadnym tradycyjnym trójpodziale władzy byłoby nie do pomyślenia. Dlatego uważam, że ci sędziowie w sposób ordynarny łamią prawo, dlatego ja mam zamiar wysłać wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec tych sędziów, którzy nic sobie nie robią z państwa prawa w Polsce. I mam też taką refleksję, że po tym wyroku w sprawie Nabielaka, który przecież jest tak symboliczny, czy tej decyzji w sprawie Nabielaka, która jest tak symboliczna, no po prostu wstyd zrobiło się wszystkim ludziom, którzy stali ze świeczkami w obronie sądów. Powinno być wstyd.
Patrzymy na Warszawę jeszcze z perspektywy teraz, no trochę Brukseli w przypadku pana ministra, ale dzisiaj też doniesienia drugiego programu Telewizji Polskiej, programu Panorama, szczególnie o tym, że Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do warszawskiego ratusza, do zarządu warszawskich wodociągów, by kontrolować, by sprawdzać dokumenty, postanowienia, umowy i te kwestie, które są związane z kolejnym skandalem, który ma miejsce w dalszym ciągu, bo to jest sprawa w dalszym ciągu nierozwiązana, czyli awaria oczyszczalni ścieków Czajka.
Ta sprawa, ojcze, się łączy ze sobą, dlatego że jedną z osób, która została wyznaczona do nadzorowania spółki odpowiedzialnej właśnie za tą aferę z Czajką, to była osoba, która wcześniej była odpowiedzialna za reprywatyzację. Był wiceprezydent Warszawy, dlatego no mnie tutaj że nic nie dziwi, nic mnie nie zdziwi. Te również te kolejne informacje. No po prostu problem z Warszawą jest też taki, że naprawdę to miasto jest miastem o gigantycznym potencjale, gigantycznym budżecie, natomiast jest po prostu zarządzane na poziomie wyjątkowo niskim. Jakiejś malutkiej gminy, nawet malutkie gminy są często lepiej zarządzane niż zarządzona jest Warszawa. Pełno pieniędzy jest przypuszczanych na jakieś projekty ideologiczne, LGBT i tak dalej. Duże inwestycje, to ta inwestycja w Czajkę, przypominam, to była największa inwestycja tego typu w Polsce, jeżeli nie w ogóle w tej części Europy. Okazuje się, że chwilę po wybraniu wykonawcy, wykonawca był w stanie upadłości. Nie ma od kogo teraz ściągać odszkodowania. Kilka milionów wydano i ciągle jest wydawanych na to, żeby w ogóle ustalić, jaka jest przyczyna tej awarii. Naprawa będzie kosztowała jeszcze więcej. Nie ma od kogo ściągnąć środków za odszkodowanie. No po prostu to jest jeden wielki dramat. To jest jeden wielki dramat, no ale tak zarządza właśnie państwem Platforma Obywatelska. Ludzie z Platformy Obywatelskiej jeszcze chcę podkreślić, skoncentrowani bardziej, tak jak w przypadku Trzaskowskiego, na sprawach, nazwijmy to, obyczajowo antywartość związane z takimi sprawami obyczajowymi czy antywartościami niż sprawami takimi związanymi z wysoką jakością zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Dlatego no to, jak w soczewce pokazuje, co by było w całej Polsce, że w całej Polsce by wyglądało dokładnie tak jak w Warszawie, gdyby Polacy wybrali właśnie Platformę Obywatelską, godzinne partie opozycyjne, które również we władze są zaangażowane w Warszawie.
Panie ministrze, i na koniec też pytanie o ten pejzaż powyborczy w naszej ojczyźnie i protesty wyborcze. Każda partia ma do tego prawo, żeby wnieść jakiś protest wyborczy, jeżeli widzi nieścisłości, nieprawidłowości, ma pewne wątpliwości. Słyszymy, że i Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska takie wątpliwości mają. Natomiast zaczyna przypominać się scenariusz sprzed lat 4, kiedy widząc porażkę w wyborach, tak zwana totalna opozycja zaczęła scenariusz zagranica, ulica. Pan Schetyna był w ważnych instytucjach międzynarodowych, jak OBWE, jak Rada Europy, próbując przekonywać, że takie protesty wyborcze są łamaniem demokracji w Polsce.
No to jest typowe rzeczywiście też dla tych ludzi z Platformy Obywatelskiej, że jak sobie nie radzą w Polsce, jeżeli nie uznają wyników demokratycznych wyborów, widzą, że po prostu Polacy ich nie chcą. No przecież Platforma została bardzo mocno odrzucona, mając jakby gorszy wynik niż na poprzednich wyborach do parlamentu, no to idą się poskarżyć do instytucji europejskich, sugerując, że w Polsce jest coś nie tak z demokracją, zamiast podjąć taką refleksję, że po prostu no, może z nami jest coś nie tak, skoro Polacy nas nie chcą, ale oni nie potrafią tego przyjąć i z premedytacją moim zdaniem niszczą wizerunek naszego państwa w Europie. Najlepszym przykładem była ostatnia debata o tak zwanej edukacji seksualnej, czy penalizacji edukacji seksualnej, którą państwo z Platformy Obywatelskiej i tak naprawdę z inicjatywy Roberta Biedronia przenieśli na poziom Parlamentu Europejskiego, gdzie naprawdę przez to duża część osób w Europie myśli, że u nas się do więzienia będzie wsadzało właśnie za tę edukację. To jest po prostu nieprawdą, dlatego że ten projekt dotyczy głównie tego, żeby walczyć z pedofilią, czyli czymś kompletnie odwrotnym. Dlatego no niestety no, poziom kłamstw na temat polskiego państwa tutaj, czy w ogóle Polski w Europie jest wielki. No i głównym inicjatorem przekazywania tych kłamstw są niestety polscy posłowie. Ja nie jestem w stanie wskazać innego państwa, gdzie przez wyborców tolerowane byłoby to, żeby w sposób nieprawdziwy przekazywać informacje dotyczące państwa, z którego dany poseł jest wybrany. Ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład, nie wiem, poseł francuski czy poseł niemiecki regularnie kłamał na temat własnego państwa w Parlamencie Europejskim, niszczył jego wizerunek i dalej to było tolerowane w tamtym państwie. No po prostu żaden poważny polityk by sobie na to nie pozwolił. No, a w Polsce niestety ciągle tak jest.
Tym bardziej też, że bardzo wielu posłów, szczególnie z innych krajów, no nie zada sobie tego trudu, żeby sprawdzić, jaka jest rzeczywista sytuacja, tylko oni usłyszą to, co powiedzą im posłowie, czyli w pewnym sensie przedstawiciele danego kraju, danego narodu, no i taki wizerunek Polski w świat będzie szedł niestety.
To prawda, ojcze, i dlatego, no ale dlatego my tu już jesteśmy w Parlamencie Europejskim i my ciągle walczymy o to, aby walczyć z tą akcją przekazywania nieprawdziwych informacji na temat Polski. No i za każdym razem, kiedy tego typu informacje są przekazywane, to ja albo inni posłowie Parlamentu Europejskiego z naszej frakcji bardzo ostro protestują, na przykład pani minister Beata Kempa i inni posłowie bardzo ostro w takiej sytuacji protestują i pokazują, jaka jest prawda o Polsce. I muszę przyznać, że są tego efekty, dlatego że w wielu miejscach, gdzie próbowano nakręcić tą akcję, kiedy my wykraczaliśmy i mówiliśmy nie, w Polsce jest zupełnie inaczej, tu macie dowody, tu macie ustawy, no to w wielu miejscach rzeczywiście wyhamowywano. No my tu od tego jesteśmy, żeby bronić wizerunku Polski, natomiast oczywiście no wolałbym, żebym więcej czasu mógł swojego poświęcić na pozytywną też pracę nad projektami tutaj europejskimi, a nie nad ciągłą obroną Polski przed tymi fałszywymi oskarżeniami, niestety inspirowanymi ze strony polskich posłów opozycji.
Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Oby rzeczywiście ta praca taka bardzo konkretna, konstruktywna była możliwa właśnie niwelując te, czy może ktoś pójdzie po rozum do głowy i zacznie też pracować. Mówię tutaj i myślę o tej drugiej stronie. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo gorąco. Pan poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki, były wiceminister sprawiedliwości.